Tytuł tygodnia.
Simona Kossak, Trzy żywioły. Wydawnictwo Marginesy. Mówi Łukasz Długowski, Mikrowyprawy.
Odwiedziłem dziedzinkę raz i to, co mnie przede wszystkim urzekło, to ta droga, którą Simona musiała pokonać z Białowieży do dziedzinki, bo to jest jakieś 2-2,5 kilometra przez las, a już sama Białowieża jest przecież taką enklawą w puszczy, otoczona zewsząd lasem, żeby do niej się dostać, trzeba przejechać z Harnówki kilkanaście kilometrów przez las. I wyobrażałem sobie, jak ona tam jedzie na tym motorze przez te śniegi czy kolejny, jak sobie spaceruje wiosną czy latem. Z jednej strony to rozumiałem, Simona nie miała łatwego życia, myślę tutaj o jej przyszłości rodzinnej. Może też nie za bardzo przepadała za ludźmi, albo nie przepadała za nimi w dużej liczbie, chociaż już później stała się tak słynna, że ludzie zaczynali ją sami odwiedzać w tej dziedzińce, niekoniecznie zgodnie z jej życzeniem, więc są słynne zdjęcia Lecha Wilczka, jak Simona z Lechem robili różne miny, żeby odstraszać ludzi oczywiście z żartem. No ja się zastanawiam, czy ja chciałbym żyć w takiej dziedzińce, bo miałem okazję żyć przez pół roku w Puszczy Białowieskiej i wiem, z czym to się je. Jak zamieszkałem w Puszczy i tej zimy musiałem palić w trzech piecach równocześnie, a jak wstawałem, to miałem 7 stopni w domu, to pomyślałem sobie, że w tej dziedzińce musiało być przecież jeszcze trudniej. To było jeszcze bardziej oddalone, przecież oni nie mieli łazienki w tym domu, więc trochę mnie otrzeźwiło to mieszkanie w Puszczy Białowieskiej i wiem, ile wysiłku to kosztowało.
Tytuł tygodnia.
Czyta Agnieszka Różańska.
Jesteśmy w górach. Możemy spotkać się z niedźwiedziem. Cechuje nas to, że jako turyści, osoby odwiedzające nowe miejsca, jesteśmy dziwnie pozbawieni wyobraźni. To znaczy, na co dzień, zależnie od tego, skąd pochodzimy, doskonale wiemy, jak się zachować w sytuacji niebezpiecznej w swoim rejonie. Każdy mieszkaniec Białowieży doskonale wie, czym jest spotkanie z żubrem w Puszczy Białowieskiej i jak się należy wtedy zachowywać. Zachowujemy się wtedy normalnie, adekwatnie do sytuacji. Tak samo każdy góral, który spotka się z niedźwiedziem, wie, jak się zachować, co robić, a czego nie. Natomiast góral w puszczy i puszczanin w górach nagle wykazują się kompletnym brakiem pomyślunku. Każdy z nich uważa nagle, że jako turysta jest gościem i należą mu się wszelkie możliwe atrakcje. W związku z tym wszystko, co spotyka na swojej drodze, traktuje jako lokalną atrakcję, która jest tam specjalnie dla niego, specjalnie po to, żeby mógł się zabawić, zrobić sobie z nią zdjęcia itd. W związku z tym nie wykazuje cienia ostrożności. Nie próbuje przewidzieć, co się może stać. Po prostu wychodzi z założenia, że jest panem sytuacji. Otóż każdy tubylec, na przykład góral czy kaszub, ma o turystach swoje zdanie. Mówią wtedy nad morzem, o, jaki przybłęda góral, a w Zakopanem, o, przybłęda kaszub. Często te przybłędy pojęcia nie mają, co ich może czekać. Jest sztorm na morzu, a góral idzie sobie popływać. Kaszub natomiast w sandałach chce zdobywać rysy. To klasyczne zdarzenia, na szczęście nie notuje się z tego powodu większego dramatu. Nie ma również wielu dramatycznych doniesień o spotkaniach cepra ze złym niedźwiedziem z góralskich opowieści, legend i faktów historycznych. Otóż charakter i usposobienie naszego misia karpackiego, brunatnego niedźwiedzia, plasuje go mniej więcej między amerykańskim czarnym niedźwiedziem, bardzo łagodnym, poczciwym, który się bardzo ładnie z turystami oswaja, a gryzlim, czyli tym najgroźniejszym, największym niedźwiedziem. Nasz miś jest troszeczkę pośrodku. Są osobniki bardzo delikatne i łagodne, ustępliwe, ale też bardziej bojowe i nerwowe. W ostatnich latach po polskiej stronie Tatr podobno zdarzył się wypadek. Niedźwiedź, zaskoczony w czasie jedzenia, zaatakował człowieka. Podobno też był drugi przypadek, kiedy niedźwiedź się zdenerwował i uszkodził małego Fiata. Tego malutkiego Fiacika. Po słowackiej stronie gór ataki zdarzały się znacznie częściej, ale zawsze atakowały osobniki postrzelone wcześniej przez myśliwych. To było jeszcze w czasach, kiedy na niedźwiedzie polowano. W tej chwili może się zdarzyć, że ktoś nerwowy, nielubiący niedźwiedzi, świadomie pomyli go z dzikiem, bo różne się rzeczy zdarzają. Postrzeli z broni palnej. Taki niedźwiedź rzeczywiście może szukać zemsty. Nie chodzi może o zemstę, a o strach, że może mu się to przydarzyć jeszcze kiedyś. Więc woli pierwszy zaatakować prześladowcę. Może zaatakować człowieka, nie wiedząc, że to nie myśliwy i że nie ma broni. Kudłaczy nie zaczepiamy. Bieszczacki czy tatrzański dopuści człowieka nawet na 50 kroków i nie wpadnie w panikę, spokojnie odchodzi. Zagrożeni możemy być wtedy, kiedy nie wiemy, że za gęstwiną malin siedzi na tyłku i smacznie zajada niedźwiedź. Niczego nie podejrzewając, po drugiej stronie zbieramy w kubełek jego maliny. Powoli się do siebie zbliżamy, aż nagle się okazuje, że patrzymy sobie głęboko w oczy. Wtedy niedźwiedź ma dwa wyjścia. Człowiek zresztą też. Z reguły jest tak, że wszyscy uciekają, i niedźwiedź, i człowiek, każdy w swoją stronę. Druga ewentualność jest taka, że przerażony niedźwiedź atakuje człowieka. Ale zawsze nim zaatakuje, stanie na tylnych nogach i człowiek będzie miał szansę ucieczki. Po demonstracji siły niedźwiedź nie będzie gonił wystraszonego człowieka. Tak czy inaczej, człowiekowi pozostaje ucieczka, bo nawet jeżeli dojdzie do konfrontacji, człowiek nie skacze z pazurami niedźwiedziowi do gardła. Jeśli ktoś atakuje, to niedźwiedź, nie człowiek. Co radzić? Po pierwsze, jeżeli chodzimy po górach beztrosko, chodźmy wyznaczonymi szlakami. Jeżeli już musimy zejść ze szlaku, to idźmy głośno, nie skradajmy się, zachowujmy się normalnie. Niedźwiedź, który ma czas na ucieczkę i wie, że się zbliżamy, spokojnie usunie się z drogi. Jeżeli człowiek już zobaczy niedźwiedzia, to znaczy zobaczy, że stoi i bacznie go obserwuje, wystarczy się odwrócić i spokojnie odejść szybkim krokiem. Nie trzeba uciekać w panice.
Tytuł tygodnia.